kiedy widzimy to, co się dzieje, jak giną niewinni ludzie, jaki duży niepokój na świecie, z drugiej strony, jak się widzi, w jaki sposób bawimy się w wojsko, dwa tygodnie temu jechałem rano do Orzesza w czasie przed nabożeństwem i widziałem tutaj grupkę może z 15 osób w strojach takich wojskowych i właśnie te z bronią i gdzieś tam do lasu. To nie byli myśliwi, to byli po prostu tacy jacyś wojskowi, ale młodzi chłopcy. I wiecie, tak my się lubimy bawić w wojsko, ale i ja tak sobie myślę, że chyba to jest czas, kiedy rzeczywiście już 70 lat temu wojna ta światowa skończyła się, druga. I bo to jest czas, kiedy my czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, co to jest wojsko, co to jest walka, co to jest, kiedy mój kolega najlepszy przy boku moim ginie. I wydaje mi się, że właśnie kiedy my się zaczynamy tak myśleć, to dochodzimy do wniosku, że naprawdę nie ma żadnej wartości, nie ma czegoś albo kogoś, któremu by można zaufać. I my jesteśmy dzisiaj tutaj w zborze, jesteśmy w miejscu, w którym w niedzielę, pierwszy dzień po sabacie ludzie przychodzą, bo łamać chleb, być ze sobą. Czyli wydaje mi się, że powinno tak być, że nie powinno wśród nas być osoby, która myśli inaczej, która nie wie o tym, że jedynym fundamentem, na którym możemy się oprzeć, w którym możemy mieć jakąś wiarę, nie jakąś, jedyną wiarę, jest Jezus Chrystus. I bez tego nie można inaczej. I dlatego ta wiara jest nam potrzebna. I kiedy mamy Jezusa, rzeczywiście inaczej się żyje. Widzimy, jak wokół nas ludzie odchodzą. W młodym wieku, w starszym wieku, w sędziwym wieku ludzie odchodzą wokół nas. I każdy z nas musi odejść. I gdyby nie Jezus Chrystus, gdyby nie żywa wiara w Niego, naprawdę byłoby bardzo źle, bardzo niedobrze. Mamy ci z nas, którzy mieli dzieci, te dzieci są teraz duże, albo ci z nas, którzy mają małe dzieci, teraz mówię o takich dzieciach 2-3 latka, chyba doświadczyliście takiej sytuacji, ja tego doświadczyłem, mają 4 dzieci, kiedy chciałem gdzieś wyjechać, kiedy po prostu wychodziłem z domu, to czasami są takie sytuacje, kiedy nasz 3-letni syn przylatuje do naszego kolana, do tatusiów i obejmuje te kolano bardzo mocno i tata nie jedź, tata zostań ze mną. Wydaje mi się, że to jest takie normalne zjawisko, które występuje w naszych domach. I wtedy co? Wtedy mamusia mówi, wiesz co, tatuś musi jechać, ja cię zabiorę do McDonalda. I wtedy co się dzieje? Ten synek puszcza nagle ten uścisk, zwalnia uścisk, puszcza kolano i idzie do mamy. I z takim smutkiem mówi, no dobrze, jedź tatusiu. W tym momencie miłość do taty przegrywa z miłością do hamburgera albo Happy Meala. Wiecie, że to jest normalny przykład, chyba każdy z nas to przeżywa. Ale to jest normalnym zjawiskiem dla dziecka, które ma 2,5 roku, 3 latka. Ale jeżeli tak dorosły człowiek postępuje, jeżeli dorosła osoba kosztem jakiejś materialnej korzyści zostawia przyjaźń, zostawia rodzinę, czy kosztem jakiegoś wzbogacenia się zostawia kogoś, to taką osobę nazywamy tym, który traci zaufanie. Tej osobie nie może dalej ufać. Może przydługi wstęp, ale chcemy popatrzeć dzisiaj na Jakuba. Chcemy popatrzeć na Genesis, otworzymy pierwsza Mojżeszowa. I my wiemy, jak to było z jego narodzeniem. Rebeka, żona Izaaka, nie mogła mieć dość długo dzieci, potem Pan Bóg błogosławił i miała bliźniaki. Bliźniaki właśnie były w niej. I czytamy, kiedy chłopcy już dorośli, kiedy chłopcy stali się już większymi, to pamiętamy tą historię, kiedy Ezaw wyrusza na polowanie, czyli ten, który się urodził, wyszedł troszkę wcześniej niż Jakub. Kiedy Eza wychodzi na polowanie i wraca do domu, jest bardzo zmęczony i wtedy Jakub przychodzi do niego i czytamy o tym 25 rozdziale pierwszej Mojżeszowej. Jakub do niego mówi, że proszę sprzedaj mi swoje pierworodztwo. Chcemy dzisiaj popatrzeć na Jakuba jako na człowieka, taki, jakim był. Bo my czasami czytając właśnie w Starym Testamencie o nim, mamy takie w większości dobre zdanie. Ale popatrzmy na Jakuba i popatrzmy na tego człowieka. Wydaje mi się, że zachował się tutaj tak, jak taki 3-letni mały chłopczyk, który po prostu dla korzyści swoich materialnych zapomina o miłości w rodzinie, zapomina o miłości do swojego brata, zapomina o miłości do swojej rodziny, zapomina o tym czymś najważniejszym, aby po prostu drugiego człowieka szanować. I czytamy tutaj, że on sprzedaje swoje pierworodztwo Ezaw i on Jakub je kupuje. I co to spowodowało? Spowodowało to nienawiść w rodzinie. Spowodowało to wstyd dla rodziny. Spowodowało to wiele złych sytuacji. Nie chcę tutaj tego wątku ciągnąć, że skąd to wyszło, ale po prostu Jakub już wtedy był takim młodzieniaszkiem, który potrafił decydować o sobie i doskonale wiedział, co robi. Ale jednak robi coś, co jest nie w porządku. I potem rozpoczyna się za mową mamy, ucieka z domu, ucieka do swoich dalekich krewnych, do rodziny. I kiedy tam gdzieś jest przy drodze, kiedy kładzie się spać, to nagle ma wspaniały sen. I o tym czytamy w 28 rozdziale. I może przeczytamy większość fragmentu z tego miejsca. 28 rozdział czytamy od wiersza 10. Jakub zaś wyruszył z Beerszeby i udał się do Haranu. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło, i wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś stępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił: jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca Twego i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twemu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. A oto jam jest Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywodzę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie upuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co Ci przyrzekłem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł: o jakimże lękiem napawa to miejsce. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch. I nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. I złożył tam Jakub ślub i powiedział: jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim, a kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę. Ten człowiek, Jakub, który wyłudził błogosławieństwo, który musi uciekać przed swoim bratem, który okazał się egoistą, który akurat nie dbał o te relacje rodzinne. Widzimy tutaj, że ucieka. I kiedy przy drodze gdzieś tam kładzie się, nagle ma wspaniały sen od Boga. Sen, który był tak wyraźny, był tak jawny, że kiedy się obudził, wiedział, że to Bóg do niego przemawia. My czasami też mamy sny i czasami wiemy o tym, że to był sen, w którym czasami Pan Bóg nam coś mówi. Indywidualnie ktoś na pewno by mógł tutaj coś opowiedzieć, kiedy rzeczywiście to, co mu się śniło, potem się wypełniło w jego życiu. Ale Jakub miał taki wyraźny sen, że on wiedział, że to pochodzi od Boga. I ten człowiek, który okazał się egoistą, ten, który postąpił niewłaściwie swoją rodziną, nie możemy go tutaj bronić, bo był dorosłym człowiekiem. Młodym, ale dorosłym. Mógł decydować inaczej. Tutaj Bóg okazuje mu łaskę i Bóg się spotyka z nim. Bóg do niego przemawia. Jest młodym człowiekiem. I jest pytanie, czy Jakub, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czy on był nawróconym człowiekiem? Czy Jezus, Bóg w nim mieszkał? Czy on prowadził jakieś godne życie? Czy miał duchowe życie z Bogiem? I oczywiście, kiedy czytamy jego historię, to widzimy, że tak nie było. Że był jego moment, kiedy Bóg wyraźnie zaingerował. I to jest ten pierwszy moment, kiedy Bóg pragnie jego życia, kiedy Bóg pragnie, aby się on jemu oddał. I czy tak się dzieje? Czy Jakub na te wyraźne posłanie od Boga, czy on mówi, tak Boże, ja teraz pójdę za Tobą. Czytamy tutaj, że tak nie było. Czytamy tutaj, że dalej w tym swoim egoizmie chce coś skorzystać, chce coś z Boga skorzystać, chce coś mieć od Pana Boga. Przecież to, co Pan Bóg powiedział o nim, to proroctwo o nim, to było tak bardzo wyraźne. Ja Tobie dam, ja będę Ci błogosławił, ja Cię rozmnożę, Twoje potomstwo będzie bardzo wielkie. Niesamowite słowa błogosławieństwa. Gdyby Bóg w taki sposób przemówił do każdego z nas, gdybyśmy mieli takie bardzo wyraźne widzenie, sen od Boga, rano się budzimy i w jaki sposób byśmy reagowali? Myślę, że jak teraz myślimy o tym tutaj, tak, to myślimy, że no nie, ja bym naprawdę rozpoczął życie z Bogiem. Ja bym rozpoczął z Bogiem, ja bym nie robił jakiegoś układu z Bogiem, ale bym z Nim po prostu oddałbym mu swoje życie i zacząłbym po prostu żyć. Jakub tutaj mówi na koniec, Panie, jeżeli ja pójdę tam, jeżeli wrócę, to będę Ci służył i będę Ci dawał dziesięcinę ze wszystkiego. Kiedy Bóg mówi do Ciebie, czy może tak postępujesz? Może Bóg do Ciebie przemawia, kiedy masz, nie wiem, 15 lat, 14 lat, 20 lat, 25, może przemawia do Ciebie w taki sposób. I mówi, ja chcę Ci błogosławić, ja jestem Twoim Bogiem, ja posłałem Jezusa, ja posłałem, abyś nawrócił się, abyś zaczął żyć inaczej, abyś miał moje życie, abyś właśnie miał wartość, zupełny absolut Boga w swoim sercu, który niezależnie od sytuacji na świecie, niezależnie się od strzelaniny, czy od wypadku, ja jestem z Tobą. Czy chcesz mieć takiego Boga? Być może Bóg do Ciebie mówi właśnie, ale Ty mówisz Bogu jak Jakub. Boże, jeżeli to zobaczę, Boże, jeżeli to skończę, Boże, jeżeli dasz mi żonę, Boże, jeżeli dasz mi fajną pracę, Boże, no to ja może potem będę Ci służył. Może jakiś cud się stanie taki niesamowity, to ja Ci będę służył. Kiedy Bóg mówi do siebie w bardzo prosty, wyraźny sposób, oddaj mi swoje życie. Oddaj mi swoje życie. Uwierz, że ja jestem. I kiedy uwierzysz, to zobaczysz, że można żyć. Nie można się straszliwie bać o to życie, że je stracisz, bo człowiek wierzący wie, że dla niego śmierć jest zyskiem. Obyśmy tak mogli żyć, abyśmy mogli za postawieniem powiedzieć, dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. I Jakub tutaj robi taki układ z Panem Bogiem. Robi taki układ. Panie, jeżeli ja wrócę, to ja będę ci służył. On myślał, że on nie wiedział, jak długo tam będzie. On myślał może, że za pół roku, rok, może dwa wróci. Ale on nie wrócił za 5 lat. On nie wrócił już za 10 lat. On nie wrócił za 15 lat. On wrócił już za całe, dopiero 20 lat musiał minąć. I popatrzmy, jakie to było życie tam u tego Labana, swojego wujka. Tam urodziły mu się dzieci. Urodziło się mu tych dzieci dużo, 12. Tam urodziły mu się dzieci. I w jaki sposób on wychowywał tą rodzinę? Tutaj mam moment, kiedy Bóg do niego przemówił. Tutaj mam moment, kiedy miał powiedzieć, Boże, oddaję Ci wszystko. Nie tylko dziesięciny, jak wrócę, będę Ci służył, ale Panie, Ty mnie spotkałeś, ja wiem, że co Twoje, to jest moje. Ja wiem, że wszystko, co mam, to jest od Ciebie, jeśli chcę to dać. Ale on powiedział, nie, jeżeli mi błogosławisz, będziesz, jeżeli mi sprawisz, że ja wrócę, i będę bogaty, i będzie mi się powodziło, to wtedy ja pójdę za Tobą. I całe 20 lat trwało. I kiedy popatrzymy na to 20 lat, to pamiętamy, że to było bez przerwy, jakieś kłamstewka ze strony Labana, też jakieś podstępne postępowanie ze strony Jakuba z tymi tam owcami, z rodzeniem, z tym wszystkim. Wiemy, że to były 20 lat złe, stracone. Kiedy popatrzymy na jego rodzinę, na jego synów, czy tam była taka więź, czy tam była pomiędzy nimi taka rzeczywiście więź, czy Jakub im pokazał tego Boga, którego zobaczył właśnie tam na tym miejscu? Czy on im go pokazał? On często mówił, no Bóg Abrahama mój, Bóg mojego ojca Izaaka, ale on nie mówił nigdy, to mój Bóg, który przeze mnie działa. Pamiętamy, co ta rodzina, jego synowie zrobili z Józefem. Pamiętamy, że tam była zbrodnia, kiedy była ta sprawa z Sychemem, to jest troszkę 31, 2 rozdział, kiedy ich córka, ich siostra Dina została zaniebiona, kiedy zabijają mnóstwo ludzi w mieście. Jakub nie pokazał im tego prawdziwego Boga, Boga dziadka Abrahama, Boga swojego ojca Izaaka. Jego życie polegało na tym, że on chciał mieć i się dorabiał. Dzieci widziały, jak on się dorabia. Dzieci widziały, jak to jego bogactwo rośnie, ale te dzieci nie widziały w nim żywego Boga. Nie widziały w nim Jezusa. Nie widziały, że on się modli. Nie widzieli, że on jest posłuszny Bogu. Nie widzieli, że on chodzi do zboru, byśmy dzisiaj powiedzieli. Nie widzieli po prostu jego takiego codziennego, normalnego życia. I takim był Jakub. Takim był Jakub. I widzimy, że nawet jego żona, ta ukochana Rachela, miała swoje bożki. I w pewnym momencie usiadła na nich, żeby ich zakryć, żeby ich Laban nie widział. Nawet żona czciła obcych bogów. Skoro on, Jakub, miał takie cudowne widzenie, taki cudowny obraz tego, co Bóg może z człowiekiem uczynić. I dlatego możemy widzieć tutaj i też nasze życie. Jeżeli Bóg do ciebie mówi, jeżeli Bóg mówi wyraźnie przez Ducha Świętego, co masz zrobić, to nie zostawiaj tego na potem. Nie idź z Bogiem w układy, bo to jest bardzo niebezpieczne. Panie, jeżeli Ty mi dasz, Panie, jeżeli Ty mi dasz to, to ja potem zacznę Ci służyć. Kiedy Jezus Chrystus mówi do ciebie, kiedy Bóg mówi do twojego życia, po prostu oddaj Mu swoje życie i zacznij żyć. I zobaczysz, Bóg ci da taką wiarę, że nic ciebie nie stanie ruszyć. Żadna sytuacja, żadna wieść, zła wieść nie stanie poruszyć ciebie, bo będziesz wiedział, że masz Boga. Boga, który w Jezusie Chrystusie objawił się tobie. Boga, który umarł za ciebie. Boga, który po prostu dał ci wszystko. Na obozie mówiliśmy o Gedeonie i z Gedeonem była podobna sprawa. Byśmy powiedzieli, wyrósł w rodzinie chrześcijańskiej, był Izraelitą, ale też do momentu, kiedy Bóg go nie spotkał, kiedy do niego nie przemówił, to kiedy nie nawrócił się, to był tylko Izraelitą. To był tylko po prostu człowiekiem, który mógł się chlubić z wiary swoich ojców. Wiecie, każdy z nas potrzebuje spotkania z żywym Bogiem. Nie możemy ufać czy polegać na tym, w jaki sposób moi dziadkowie żyli, czy żyją i w jaki sposób moja rodzina żyje. Każdy z nas musi rozpocząć życie z Bogiem, musi rozpocząć życie prawdziwe z Bogiem. Ja się cieszę, że wielu z nas to zrobiło. I tutaj widzimy Jakuba, który w pewnym momencie musi uciekać od Labana i znowu ucieka. Ja wiem, że za tym stał Bóg, bo Bóg powiedział, co z nim będzie. Bo wspaniałą rzeczą jest z Bogiem to, że Bóg widzi ciebie takim, jakim ty możesz być. Czasami ludzie cię przekreślają i ludzie mówią, że z ciebie nic nie będzie, czyli po prostu niewiele masz darów, czy niewiele potrafisz, ale Bóg na nas patrzy zupełnie inaczej. I Bóg patrzył na Jakuba też w taki sposób. Dla nas on też nie wzbudza sympatii, nie wzbudza jakiegoś właśnie czegoś, kogoś, na kogo byśmy mogli pójść. Bardziej nam odpowiada Ezaw. Prawdziwy mężczyzna, myśliwy, zbudowany, zarośnięty. A Jakub, taki mamin synek. Ale Pan Bóg patrzy dalej. I Pan Bóg tak samo patrzy i dzisiaj na każdego z nas. Pan Bóg może i widzieć, co z Ciebie może być. Ale nie odrzucaj Bożego głosu, kiedy do Ciebie mówi. Obojętnie, czy masz 15 lat, czy 20, czy więcej, jeżeli Bóg do Ciebie mówi, przyjdź do Jezusa, przyjdź do Niego, bo warto dla Niego żyć. I Jakub musi uciekać. I znowu, pamiętamy, co mu towarzyszy. Towarzyszy mu strach przed Ezawem. Co teraz będzie? I wysyła tam te obozy, podobozy, aby po prostu w jakiś sposób zbudzić litość u swojego brata i aby brat go po prostu nie zabijał. On się boi. Czy to jest człowiek, który ufa Bogu, czy to jest człowiek, który ma Boga, który, dzisiaj powiedzieliśmy, ma Jezusa Chrystusa? Oczywiście, że nie. On ciągle szczyci się wiarą swojego dziadka Abrahama. Ciągle mówi, że mój ojciec Izak, on miał wiarę, ale ja nie. Ale Bóg jest łaskawy. Bóg jest łaskawy i z każdym z nas dokonuje wielkich rzeczy. I w 32 rozdziale czytamy ten znany fragment, kiedy jeszcze raz Bóg spotyka Jakuba. I tam jest ta walka Jakuba z aniołem. Walka, w której rzekomo on zwyciężył. Ale możemy tutaj widzieć, że to był moment właśnie taki zwrotny jego życiu. Moment, kiedy zadecydował, że teraz zrozumiał, kim jest Bóg. Bo wtedy, gdyby to był stary Jakub, bez zmiany jego życia tutaj, w tym momencie, to on by się szczycił tym, że walczyłem z Bogiem i zwyciężyłem i by się z tym szczycił. Ale tu widzimy w tym pokorę. Tu widzimy w tym, że Jakub znajduje swoje życie. Oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało moje życie. I co on zrobił? I to już jest od tego momentu inny Jakub. Potem już sam idzie do Ezawa na spotkanie z nim. Potem nie wysyła kogoś, ale idzie sam, aby spotkać Ezawa, swojego brata. Bo wiedział teraz już, że obojętnie co się stanie, jego życie jest w ręku Boga, jego życie jest z Bogiem. I to był moment, kiedy Bóg przemówił. Bóg miał cierpliwość z Jakubem, Bóg ma cierpliwość z każdym z nas. Ale kiedy Bóg do nas mówi, nie odrzucajmy głosu Bożego. Nie zatwardzajcie serc waszych, ale przyjdźcie do Niego. Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi. I później w 35 wierszu czytamy, w 35 rozdziale czytamy takie słowa. Potem rzekł Bóg do Jakuba, wstań, idź do Betelu i osiądź tam, zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim. Wtedy rzekł Jakub do swojej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli, usuńcie obcych bogów spośród ciebie, oczyście się i zmieńcie szaty wasze. Wstawszy bowiem, pójdźmy do Betelu. Tam zbuduję ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem. I oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli i kolczyki, które mieli w uszach, Jakub zaś zakopuje je pod dębem koło Sychemu. Po tym spotkaniu z Bogiem, kiedy Bóg okazuje mu łaskę i czeka na niego 20 lat. Nie przyszedł do Boga, kiedy był młody. Robił z Bogiem układy, ale Bóg na niego czekał. Bóg na niego czekał i teraz Jakub coś zrozumiał. Bo miał nowe życie. Bo miał coś, co ma ten człowiek, który idzie z Bogiem, miał Ducha Świętego. I co on robi? Pierwsza rzecz to mówi dla swojej rodziny, dla tych wszystkich, którzy wyszli od Labana, mówi, usuńcie obcych bogów spośród siebie. Miał na myśli to wszystko, co mieli, to co Rachela miała, jakieś tam drewniane bożki, przed którymi się kłaniała. Usuńcie to wszystko. I czytamy, że oni to uczynili. Ponieważ on się spotkał z żywym Bogiem i wiedział, że z tym Bogiem już nie ma żartów. Jeżeli on mówi, to trzeba pójść za tym, bo nie może być drugiej szansy. Bo może Bóg, jego łaska się skończyć. I dlatego w sposób bardzo wyraźny Jakub zrozumiał, z kim ma do czynienia. I zachęcił rodzinę do tego, aby usunęli obcych bogów i oni właśnie to zrobili. I zbudował tam ołtarz, w 7 wierszu czytamy, nazwał to miejsce El Betel, bo tam objawił się Bóg, gdy uciekał przed bratem swoim. A potem rzekł do niego Bóg, w 11 wierszu czytamy 35 rozdziału, jam jest Bóg wszechmogący, rozradzaj się, rozmnażaj. I na nowo Pan Bóg przypomina to błogosławieństwo, które było na niego zarezerwowane przy pierwszym spotkaniu z nim. Moi bracia, siostry, moi kochani, wydaje mi się, że takie przejrzyste, wyraźne słowo. Jeżeli Bóg do ciebie mówi, to co trzeba zrobić, to po prostu otworzyć swoje serce. To, co trzeba zrobić, to przyjąć wiarą Go do swojego życia. Nie odrzucać, nie stawiać Bogu jakichś warunków, ale ja nic nie widzę, ja nic nie czuję, ja nie wiem, jak to jest. Bóg chce twojej wiary. Bóg pragnie twojej wiary. Bóg pragnie, abyś Jemu zaufał od początku do końca. Bóg pragnie, abyś oddał Jemu życie. Bóg pragnie, abyś był z Nim. I to zrobił Jakub. Nie każdy z nas może mieć szansę, aby Bóg do niego drugi raz przemówił, czy trzeci raz. Nie każdy z nas może mieć taką możliwość, że przyjdzie znowu do Boga. Bo czasami może być tak, że Boża łaska od ciebie odejdzie. Może być tak, kiedy odrzucisz to po raz kolejny i Bóg pójdzie do kogoś innego. Naprawdę, jeśli słyszymy ten głos, to jest napisane, nie zatwardzajcie serc waszych. I chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. O jednej rzeczy, która często w Bożym Słowie występuje. W Bożym Słowie występuje i jako rodzice, jako dziadkowie, mamy niesamowitą odpowiedzialność za nasze rodziny, za nasze dzieci. Mamy niesamowitą odpowiedzialność, mamy wpływ na ich życie, na życie naszych dzieci. Dzieci chcą widzieć właśnie twoje życie. I taki parasol błogosławieństwa, możesz być taki parasol błogosławieństwa dla swojej rodziny, dla swoich dzieci. Możesz być kimś, który sprawi, że Pan Bóg użyje twoich modlitw. Pamiętamy, kiedy Salomon zgrzeszył, a tym, że pobrał sobie mnóstwo kobiet. I czytamy w 11 rozdziale 1 Królewskiej, że to się Bogu nie podobało. Bogu się to nie podobało i powiedział: Salomonie, to jest złą rzeczą, będziesz przeze mnie ukarany. Ale ze względu na Dawida, ja nie zrobię tego za twojego życia, ale zrobię to po twojej śmierci. A potem znowu czytamy, jego syn Rehabeam, tylko mu zostały dwa plemiona i tak samo odnośnie do syna było takie same. Ja zupełnie nie pozbawię ciebie królestwa, ale oddam ci tylko plemię Judy, dlatego, ponieważ ze względu na Dawida, mego sługę. Nie wiemy, w jaki sposób to funkcjonuje. Proszę tutaj nie wysnuć jakiegoś wniosku, że ja mam wpływ na zbawienie moich dzieci, czy ty masz wpływ na zbawienie swoich wnuków. Nie, ale jest coś w tym, że twoje modlitwy, jeżeli modlisz się, walczysz o swoje dzieci, na podstawie tych słów, które odczytałem, Bóg jest w stanie ochronić je. Nawet wtedy, kiedy ci się wydaje, że idą zupełnie świat, nawet wtedy, kiedy robią bardzo podejmują złe decyzje. Nawet kiedy ci się wydaje, że idą w złym kierunku. Twoje serce jest rozgoryczone i twoje serce jest bardzo zbolałe tym, co oni robią. Módl się dalej. Dziadku czy babciu, módl się dalej o swoje wnuki, o swoje dzieci. Jeżeli jesteś rodzicem, do końca módl się o swoje dzieci. Bo to się Bogu podoba. Bóg chce, abyśmy właśnie się modlili. Twoja wierność Bogu widziana przez twoich dzieci czy przez twoich wnuków. Jeżeli jesteś wierny Bogu, jesteś Jemu posłuszny. Jeżeli widzą ciebie czytającego Słowo Boże, jeżeli widzą ciebie dającego im dobre Boże rady, jeżeli widzą ciebie modlącego się, to ja wierzę w to, że Bóg w stanie jest poruszyć te młode serca, które w chwili obecnej może gdzieś odchodzą od Boga. Na przykładzie Jakuba widzimy, że potrzebny jest w życiu fundament. Potrzebny jest w życiu ktoś, na kim mogę zawsze polegać. Naprawdę będziemy próbować budować na czymkolwiek innym, aniżeli na Jezusie, zawiedziemy się. Dlatego życzę każdemu z was takiej żywej wiary w Jezusa Chrystusa, żywej wiary w Boga, żywej wiary w to, aby wiary na każdy jeden dzień, aby każdy jeden nasz krok, abyśmy wiedzieli o tym, że on jest prowadzony przez Boga, że Bóg ma cię w swojej ręce. Niech twój Bóg, Jezus Chrystus, będzie twoim Bogiem. Niech twoje życie wygląda tak, że twoje dzieci, twoi wnukowie mogą powiedzieć tak: Bóg jest Bogiem mojego dziadka, mojego taty, mojej mamy, mojej babci. Bądźmy świadectwem jedni dla drugich. Troszmy się jedni o drugich w modlitwach. Troszmy, walczmy, ale przede wszystkim, jeżeli usłyszymy głos Boży, to nie zatwardzajmy serca Bożego. Każdy z nas, w każdym momencie, nawet wierzący ludzie, mogą mieć moment, kiedy potrzebują takiego wstrząśnięcia. Muszą mieć moment, kiedy na nowo zobaczą mnie. Zagubiłem się, pogubiłem się, ale chcę na nowo żyć z Bogiem. I myślę, że historia Jakuba pokazuje nam, że warto wrócić do Boga, warto żyć z Bogiem, warto spotkać Boga w swoim życiu, bo wtedy już wszystko jest inne, kiedy mamy kogoś, komu możemy ufać zawsze, na każdym kroku. Niech Bóg was błogosławi. Oby Jezus Chrystus był waszym osobistym Zbawicielem. Amen.